Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, to szanse i zagrożenia mediów w Kościele i w demokracji. Naszym i Państwa gościem ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie.
Witam, szczęść Boże, witam.
Można powiedzieć, nasz stały prelegent w zakresie w Kościele i w demokracji. Pozdrawiamy też księdza doktora Zenona Hanasa, który z różnych racji dziś do studia nie mógł przybyć. Szanse i zagrożenia mediów w Kościele i w demokracji to jest, można powiedzieć, druga odsłona. Ostatnim razem spotkaliśmy się w tym studiu. Media w Kościele i w demokracji. Zanim przejdziemy do tych szans i zagrożeń mediów, poprosiłbym księdza profesora o przypomnienie głównych tez wówczas wygłoszonych czy przypomnianych, zauważonych.
Serdecznie witam wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają w ten niedzielny wieczór, gorący.
Przynajmniej w Toruniu.
Ale z prognoz wynika, że w całej Polsce jest trudny czas zaczynający się dzisiaj, będzie trwał, ale dla wypoczywających to jest piękny czas, bo słońce, piękna pogoda.
Nareszcie pierwszy letni dzień w lipcu.
Właśnie, ale ci, którzy znaleźli troszkę czasu, żeby zasiąść przed telewizorem, może z napojem chłodzącym, to myślę, że zaciekawi ich temat, który chcielibyśmy dzisiaj poruszyć. Ostatnim razem zajmowaliśmy się mediami, pokazując to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich, powiedziałbym, 30 lat, bo tyle możemy liczyć ten czas w polskich warunkach. My trochę jesteśmy rzeczywiście opóźnieni w tym rozwoju cyfrowym z różnych względów. Ogromne plany ma obecny rząd, żeby ten internet szerokopasmowy dotarł pod strzechy, czyli do odbiorców w tych miejscach, do których do tej pory jeszcze internet nie docierał, przynajmniej w takiej szybkości, żeby można z niego normalnie korzystać i z internetem pracować. Mamy więc do czynienia z zjawiskiem zupełnie nowym, które się tworzy na naszych oczach, ale też ogromnie zmienia nasz świat i życie człowieka. My dzisiaj wiemy, że bez komputera, bez informatyzacji, bez udziału w cudzysłowie świata wirtualnego byłoby nam trudno funkcjonować, bo ten świat nam towarzyszy zarówno w pracy, w wypoczynku, w domu. Jak to ktoś powiedział dzisiaj, tam jest dom, gdzie jest komputer i komputer, który ma dostęp do sieci. Czyli
okazuje się, że również w nauce.
Również w nauce, oczywiście. Tutaj ogromne możliwości internet daje nauce. Chociażby wspomnieć coś takiego jak dostęp do baz wielkich bibliotek, gdzie bez wychodzenia z domu mamy dostęp do nawet bardzo trudno dostępnych książek w różnych językach, co jest naprawdę dla naukowca niezbędne. Możemy powiedzieć, że dzisiaj człowiek uczy się, pracuje, odpoczywa w cudzysłowie z maszyną, bo komputer to jest maszyna, to mimo pewnych prób nadania mu osobowości, bo gdzieś mi się obiło uszy, że już pierwszy paszport i PESEL został nadany komputerowi czy maszynie i to ma być początek też rewolucji. No, ktoś słusznie powiedział, jeśli maszyny zastępują nas w zakładach pracy, ta robotyzacja postępuje, to trzeba byłoby doliczać również składki ZUS-u, bo ktoś musi nam płacić emerytury w przyszłości. Ale to są problemy, z którymi będą się zmagać ekonomiści zajmujący się gospodarką. Więc zaczęliśmy od tego, że rzeczywiście maszyna w postaci komputera nam towarzyszy. I to sprawia, że dzisiaj jesteśmy nowym pokoleniem, z nową kulturą, z nowym sposobem funkcjonowania społecznego. Ale też to zmieniło człowieka. Zmieniło jego postrzeganie świata, patrzenie na samego siebie, na relacje międzyludzkie. To zmieniło również rodzinę. Mamy do czynienia dzisiaj ze zjawiskiem takiego skracania dystansu między rodzicami a dziećmi właśnie za sprawą świata wirtualnego. Rodzice mogą dzisiaj swojemu dziecku towarzyszyć w świecie wirtualnym, mogą mieć wgląd w jego osiągnięcia w szkole, w dziennik elektroniczny, w uwagi, jakie dostaje, stały kontakt z wychowawcami, ale z samym dzieckiem również. Mogą wiedzieć, gdzie jest, z kim przebywa, co robi. Więc dzisiaj ta nowa sytuacja sprawia, że musimy się do tego po prostu przyzwyczaić, że żyjemy z maszyną i trzeba się do tego jakoś dostosować.
I ten postęp jest postępem bardzo szybkim, bardzo dynamicznym na naszych oczach. Pamiętamy jeszcze zupełnie inaczej wyglądający telewizor. Nie wyobrażaliśmy sobie, że może powstać telefon komórkowy, w którym będzie i kamera wideo, i latarka, i książka, i internet dotkawko, i telewizor, i tak dalej. Skąd się wzięły media?
No właśnie, dobre pytanie. Myślę, że dla naszych telewizorów powinniśmy tutaj tak bardzo skrótowo dać odpowiedź. Najpierw, tak jak uczy katolicka nauka społeczna, tym się w tym cyklu przede wszystkim zajmujemy, jest to efekt takiej historycznego rozwoju nauki. Czyli nauka musiała wcześniej czy później dotrzeć do takiego zwrotu, jakim jest rozwój środków społecznej komunikacji i stworzenie świata wirtualnego. To można powiedzieć, że niektórzy to przewidywali w swoich wizjach rozwoju społeczeństwa, świata, ale również człowieka. Wiemy o tym, że również pisarze mieli takie wizje science fiction, kiedy pokazywali w książkach, a później na podstawie ich książek przygotowywano filmy, gdzie widzieliśmy świat, który był wtedy bajką, a po 10 lat, 20-30 lat od pokazania czegoś, co miało być tylko fikcją jakiegoś tam spojrzenia epickiego autora, staje się rzeczywistością. Więc to jest najpierw nauka. Nauka, która pracowała nad tym, żeby stworzyć takie możliwości człowiekowi, żeby mógł swobodnie komunikować się. Bo istotą świata wirtualnego jest po prostu przyspieszenie komunikacji. I żeby zrozumieć świat wirtualny i świat mediów, to trzeba pochylić się nad słowem komunikacja. Komunikacja, czyli porozumiewanie się, przekazywanie czegoś, uczestniczenie w czymś. I nauka szukała nowych możliwości, żeby pozwolić człowiekowi przekraczać granice czasu, granice przestrzeni, granice języków, granice kultur. I dzięki mediom to się dzisiaj dzieje. Sam komputer byłby bezużyteczny, gdybyśmy mieli go tylko w domu, bez dostępu do sieci. Więc prawdziwa rewolucja dokonała się w momencie, kiedy komputer połączono z drugim komputerem, z trzecim, kolejnym i stworzono sieć. I sieć dzisiaj, to słowo sieć, bardzo podobnie należy rozumieć jak sieć, którą znamy ze słowa pojęcia dosłownie rozumianego. Czyli sieć to jest połączenie realne maszyn, które wzajemnie sobie przekazują informacje, uczą się, tworzą nowe aplikacje i tworzą tak zwaną sztuczną inteligencję. I tutaj dochodzimy do ciekawego zjawiska, mianowicie my wiemy, że ludzie porozumiewają się w myślach i tworzymy taki świat myśli. Nas, ludzi, otacza taki świat myśli. Ale my nie mamy możliwości takiego komunikowania się myślowego. To, co myślimy, musimy powiedzieć, musimy napisać, musimy
w jakiś sposób wyartykułować.
Czyli wyartykułować. Natomiast komputery tworzą sztuczną inteligencję poprzez to, że one się faktycznie, realnie ze sobą łączą, współpracują, tworząc sztuczną inteligencję. I ta sztuczna inteligencja, która tworzy, zaczyna funkcjonować w świecie wirtualnym, może wpływać później na poszczególny komputer, czyli może do niego powrócić w ulepszonej wersji oprogramowania, nowej aplikacji, na którą komputer nie będzie miał wpływu i ten, który tym komputerem będzie sterował, też może nie mieć wpływu. No niestety na tym polega niebezpieczeństwo sztucznej inteligencji, a prace nad sztuczną inteligencją są naprawdę daleko posunięte. Natomiast tym punktem dojścia jest to, żeby człowieka połączyć z maszyną. I takie pierwsze próby już zostały poczynione, że człowiek rzeczywiście współpracuje z komputerem jak komputer, w cudzysłowie co prawda, bo pozostaje nadal osobą, ale możliwość porozumiewania się z komputerem i wzajemnego przekazywania sobie sprawia, że człowiek ma dostęp do tej sztucznej inteligencji. Ale sztuczna inteligencja niestety może i przez komputer na niego oddziaływać. Więc nauka. Od strony natomiast Kościoła, Kościół też myślę, że był przygotowany na to zjawisko i gdybyśmy bliżej zapoznali się z dokumentami Soboru Watykańskiego II, też tam jest dokument Inter Mirifica poświęcony środkom społecznego przekazu, można powiedzieć dokument proroczy, pokazujący jak Kościół potrafił daleko wybiec w przyszłość i pokazać jak się świat będzie zmieniał pod wpływem nowych sposobów komunikowania się. I Kościół określa krótko skąd się wzięły media. To jest po prostu Boży dar, jak wszystko co mamy.
Praca człowieka i mądrość człowieka we współpracy z Panem Bogiem.
Tak, oczywiście.
Sobór Watykański II w tym dokumencie podkreśla ogromną rolę formacji sumienia, do korzystania z tych nowych środków komunikowania się. Bo gdy rozmawiamy o internecie, gdy rozmawiamy o komunikacji, nie możemy pominąć komunikacji, jeżeli chcemy rozmawiać i rozstrzygać w sprawach medialnych. To też okazało się, że jesteśmy globalną wioską po prostu, że w tej wiosce to, co jest w mediach, to dzieje się naprawdę. Wiele osób tak sądzi, a jednocześnie to, czego nie ma w mediach, jakby się nigdy nie wydarzyło, co się wydaje jednym wielkim oszustwem, ponieważ nasze spotkanie ma charakter medialny od 18.15 do 19.25 i tylko wielkie domysły mogą. Tak. I umysły zastanawiać się, o czym rozmawialiśmy przed 18.15, o czym będziemy rozmawiać między 19.25 a 21.30, prawda? I tego już ten świat medialny, świat wirtualny, jeżeli nie wprowadzimy tych informacji, nie będzie wiedział. A zatem dzięki internetowi, dzięki tej komunikacji przez media staliśmy się globalną wioską, ale jaką jest ta globalna wioska?
No właśnie, samo pojęcie globalna wioska, pomału się też zaczyna to rozumienie globalnej wioski zmieniać, dlatego że globalna wioska, to pojęcie zaczęło funkcjonować od czasu powszechności internetu, kiedy ten internet rzeczywiście objął całą kulę ziemską. Tak można sobie to przedstawić i wyobrazić. Za pomocą stron www możemy wejść właśnie w ten świat wirtualny i odwiedzić dowolne miejsce i porozumiewać się w dowolnym języku. Natomiast jest zauważalne drugie zjawisko i należałoby się już nad tym zastanowić, mianowicie dzięki różnym aplikacjom, w cudzysłowie takim, które mają charakter uczłowieczyć trochę internet, zaczynają się tworzyć takie grupy ludzi, którzy zamykają się w swoich środowiskach i nie chcą, żeby nikt do nich nie miał dostępu. I na przykład takim środowiskiem jest Facebook, a w ramach Facebooka jeszcze są podgrupy, bo można się dowolnie łączyć i tylko ci mają dostęp do tych grup, którzy zostaną tam doproszeni, znają hasła, wiedzą jak w tę grupę wejść i w takiej grupie pozostać, ale to jest tylko przykład. W tym kierunku idzie właśnie rozwój tej globalnej wioski, żeby mimo wszystko tam zabezpieczyć prawa zainteresowania, dotrzeć do konkretnego człowieka. Więc ten pierwotny zachwyt, że nagle mamy dostęp do wszystkich i do wszystkiego, dzisiaj po pewnej refleksji pokazuje nam, że powinniśmy jednak przygotowywać...
Strzec swojej prywatności.
Tak. Przygotowywać tak nowe aplikacje, żeby dawać człowiekowi możliwość sterowania swoim pobytem w świecie wirtualnym. Żeby z jednej strony zabezpieczyć siebie, swoich najbliższych, swoje już nie tylko dane osobowe, bo to jest najłatwiej stracić, ale również swoją tożsamość jako człowieka, zabezpieczyć swój światopogląd, zabezpieczyć swoją religijność, zabezpieczyć swój rozwój zawodowy. I stąd będzie się tworzyć w tej globalnej wiosce sieć takich połączeń, które będą dostępne tylko wybranym grupom, więc tu się jeszcze bardziej ten świat skomplikuje, co nie zmienia faktu, że dzięki stronom www najpierw nadal będziemy mieć dostęp do tego, co jest publiczne i dostępne wszystkim, którzy zechcą przez tę stronę wejść.
Jeżeli rozmawiamy o szansach i zagrożeniach mediów w Kościele i w demokracji, to też powinniśmy dostrzec, że dzięki mediom i temu nowemu sposobowi porozumiewania się i też tworzenia znajomości, tworzenia kręgów zainteresowań, możemy mówić o nowej kulturze, nowej edukacji, nowej formie, to też kulturze spędzania wolnego czasu, rozrywki.
No właśnie, to jest ciekawe i myślę, że dla naszych telewidzów też powinno to być interesujące, dlatego że dzięki internetowi możemy stworzyć sobie warunki do rozwoju osobistego i społecznego, ale możemy sobie niestety wyrządzić wiele szkód. Przede wszystkim internet i komputer i świat wirtualny sprawiają, że mamy do czynienia z rzeczywistością nierealną. Czyli musimy mieć świadomość, że nawet przy zmianach sposobu komunikowania się, na przykład wejdzie hologram, zamiast ekranu będziemy oglądać wszystko w postaci przestrzennej i być może będziemy też tymi obrazami sterować, tym przekazem myślą, bo myślę, że nie jesteśmy aż tak daleko od takiego sposobu zarządzania również tą przestrzenią, cyberprzestrzenią. Więc tutaj bez względu na to, jak będziemy się porozumiewać, jak będziemy się komunikować, to najważniejszy jest człowiek. I największe niebezpieczeństwo, jakie czyha na człowieka, to jest to, że on może odrealnić siebie i odrealnić swoje relacje ze światem, w którym żyje i z którego nie może się wyprowadzić. Ja to pokażę na podstawie krótkiej opowieści. Wyobraźmy sobie człowieka na pustyni, który spragniony, zagubiony, idzie i widzi, jest oaza. Kiedyś byśmy powiedzieli, pomyśli sobie, że to jest Fata Morgana i będzie biegł i okaże się, że rzeczywiście to jest tylko przewidzenie i kolejna Fata Morgana, kolejna i wreszcie pada umęczony i spragniony, ginie, umiera z pragnienia. Ale dzisiaj w świecie wirtualnym musimy trochę inaczej na to spojrzeć. Człowiek idzie, widzi oaza, i myśli sobie, aha, to jest nierzeczywiste i nie idzie tam. Na drugi dzień idą Beduini, patrzą, człowiek leży martwy, a parę kroków dalej jest oaza i zastanawiają się, jak to się stało. to jakiś nienormalny człowiek. Miał w zasięgu wodę, owoce, wystarczyło tych parę kroków. No ale on właśnie nie wierzył tej, co było realne, dlatego że wyobrażał sobie, że wszystko
pamięć,
jest tylko
tak, jest wirtualne,
nierzeczywiste, prawda? I niestety im dłużej przebywamy w sieci, tym ten świat nierzeczywisty zaczyna wpływać na nasz sposób pojmowania rzeczywistości. I to nie tylko poprzez internet, ale poprzez oglądanie telewizji również. Niektórzy myślą, aha, telewizja, no niewielki wpływ, bo to jest tylko takie medium, które dostarcza mi informacji, rozrywki, czy trochę mnie wyedukuje w niektórych sprawach. To nie jest prawda. Telewizja jest tylko początkiem tego, czego później doświadczamy przy wchodzeniu w świat wirtualny, w cyberprzestrzeń, gdzie rzeczywiście zaczynamy zmieniać sposób patrzenia na zjawiska. Zaczynamy pojmować później to, co przeżywamy w świecie wirtualnym, jako pewien model zachowania w świecie realnym. I okazuje się, że ten świat realny zaczyna człowieka przewyższać. To znaczy człowiek
staje się nieporadnym.
Nieporadny, coraz trudniej mu się w tym świecie realnym poruszać. I on od tego świata realnego zaczyna uciekać w świat wirtualny, gdzie szuka pracy. I dzisiaj ideałem dla wielu jest, żeby nie mieć innej pracy, tylko w internecie. Zresztą już jest możliwość takiej pracy. Żeby tam mieć też zapewnioną rozrywkę, co też jest możliwe. Żeby tam mieć zapewnioną edukację, czyli dalszy rozwój. Bo on wychodząc z tego świata do świata realnego zaczyna bać się, że
oczywiście,
on nie rozumie.
Jest cały ten proces próby przeniesienia świata realnego do świata wirtualnego i poprowadzenie człowieka, uformowanie go czy ukształtowanie w taki sposób, by nie dostrzegał różnicy pomiędzy światem realnym a światem wirtualnym, co może mieć zgubne dla niego konsekwencje. Ale gdy jesteśmy na etapie tych rozważań świata realnego, świata wirtualnego, to czy realistą jest ten, który żyjąc w świecie realnym odrzuciłby teraz świat wirtualny?
Nie, to jest absolutnie niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe, dlatego tutaj katolicka nauka społeczna daje bardzo jasne wskazówki. Właściwie też idzie dwutorowo. Zabezpieczenie człowieka przed tym zatarciem granic między światem wirtualnym, czyli światem sieci, cyberprzestrzenią, a światem realnym. Po pierwsze, musimy dbać o człowieka i odpowiednio go formować w taki sposób, żeby był przygotowany do korzystania z mediów. I to powinna robić i rodzina, i szkoła, i Kościół sobie też tu wyznacza bardzo, bardzo ambitne zadania w tym obszarze. Więc trzeba dbać o człowieka, trzeba nieustannie, począwszy od wychowywania dziecka, poprzez później formowanie człowieka dojrzewającego, aż do takiego kształtowania w człowieku dorosłym określonych cech, które pozwolą mu się w tym świecie realnym ostać, a jednocześnie korzystać owocnie ze świata sieciowego, świata wirtualnego. I tutaj odwołam się do Jana Pawła II, bo ja widziałem w tekstach, które analizowałem, wiele różnych recept, jak się ustrzec przed tymi niebezpieczeństwami zagubienia się w świecie wirtualnym i zatarcia granic między tymi światami. Więc papież mówi tak, że potrzebne nam są dwie wartości: wolność i odpowiedzialność. I potrzebne są dwa kryteria, żeby z tych wartości korzystać. Mianowicie to jest prawda i sprawiedliwość. I spróbujmy na moment się przy tym zatrzymać. Jak kształtować człowieka? Najpierw wolność i odpowiedzialność. Jeśli chcemy, żeby te dwa światy między sobą nie konkurowały, to trzeba, tak jak człowiek jest wolny w świecie realnym, trzeba zabezpieczyć jemu wolność w świecie wirtual. Jak zabezpieczamy wolność w świecie realnym? Prawem. Prawem, które reguluje, jak się człowiek ma zachowywać, żeby nie wchodzić w konflikt społeczny, w konflikt z drugim człowiekiem, w konflikt z prawem. I tak samo musimy zabezpieczyć wolność człowieka w świecie wirtualnym. Tu musi zafunkcjonować prawo, ustawodawstwo i to instytucjonalnie. Dlatego, że my, odbiorcy, bardzo często nie mamy wpływu na to, jak kształtowany jest ten świat. Tutaj są ludzie odpowiedzialni, są nadawcy, są właściciele, są ludzie interesu, są korporacje, które robią ogromne pieniądze.
Próba okiełznania czwartej, piątej władzy.
No chociażby, no właśnie. Za
czwarta
chwilę.
Władza to są media, piąta internet.
A no właśnie. I przy dyskusji dzisiaj właśnie o prawie, kiedy mówimy, że należałoby zmienić ustawy o naszych sądach, gdzieś z tyłu głowy mamy też, że będzie trzeba zmienić naszą konstytucję, to oczywiście trzeba zapisać w konstytucji, jak zabezpieczyć prawa człowieka w tym świecie wirtualnym i jak tam sprawić, żeby on tam też był człowiekiem wolnym.
Żeby się mógł integralnie rozwijać.
Żeby się mógł rozwijać, bo to jest czwarta władza i piąta internet. Ale z drugiej strony wolność.
Odpowiedzialność.
Ale z drugiej strony jest odpowiedzialność. Czyli to jest moja indywidualna sprawa. Ja muszę jednak wiedzieć, że nie wszystko zabezpieczy prawo obiektywnie. Ja muszę subiektywnie zadbać o samego siebie. Tak jak dbam o siebie w świecie realnym, tak muszę zadbać o siebie w świecie wirtualnym. Odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie za siebie, za najbliższych, za rodzinę, za grono ludzi, z którymi żyję w przyjaźni. Czyli dwie wartości i dwa kryteria korzystania i zabezpieczania tych wartości. Prawda. I tutaj widzimy, że relacje społeczne, te w świecie realnym, oparte są na prawdzie. I dopóki nie wkroczył w życie człowieka świat wirtualny, zachowanie tej prawdy było w miarę łatwe, bo łatwo było wyeliminować kłamcę. Natomiast internet poprzez swoją anonimowość, poprzez różnego rodzaju triki, jakie stosuje...
I też przenoszenie nas niemalże w każdy zakątek świata, pomijając ten zakątek, w którym często żyjemy i kanalizowanie naszego przeżywania, naszego zainteresowania.
No chociaż.
Że nagle interesujemy się tym, co się stało, czy co się dzieje, bądź Europa się interesuje tym, co się dzieje w Polsce, zapominając o tym, co się dzieje u niej samej, prawda?
No oczywiście, oczywiście, ale ten natłok informacji jest tak duży, że człowiek nie jest w stanie tych informacji sprawdzić. To jest po prostu, jak to określa się w literaturze, to jest zatrucie informatyczne. Człowiek po prostu jest tak przytłoczony ilością docierających komunikatów, że on nie jest w stanie ich racjonalnie przepracować. Dlatego również kłamstwo, które dociera, jakieś hejtowanie, czyli po prostu nienawiść zakodowana w symbolach, w języku, jakim się posługuje świat mediów, też na niego wpływa. I człowiek coraz trudniej przedziera się przez ten natłok informacji do istoty, do prawdy. I dlatego ta odpowiedzialność jest bardzo tutaj potrzebna. Ale prawda musi być kryterium korzystania z wolności i
sprawiedliwość.
I sprawiedliwość. Otóż tak jak w świecie realnym, podstawą normalnych relacji społecznych jest sprawiedliwość, którą najkrócej możemy określić, odwołując się do takiej paremii prawniczej, sum cuique tribuere. Każdemu oddać to, co mu się należy. To trzeba to samo zastosować, tę sprawiedliwość, która nas obowiązuje w świecie realnym, do świata wirtualnego. Czyli musimy zabezpieczyć prawa i odbiorców, i nadawców, i właścicieli, i tych, którzy robią tam interesy. I to wszystko zgodnie z zasadą, że nie może być różnicy między osobami, między bogatymi a biednymi, między wykształconymi, niewykształconymi, bo niestety te zagrożenia, które pojawiają się również w tym wymiarze globalnym, jak na przykład w ekonomii. Jeśli odetniemy kraje, a niektóre kraje są odcięte od internetu, od informacji, są pozbawione tego...
Albo wycenzurujemy pewne informacje.
No nawet. To oni niestety zapóźnieni informatycznie, cyfrowo, nie mają takich możliwości rozwoju jak kraje rozwinięte. Dzisiaj informacja to jest władza, to jest pieniądz, prawda?
Ciekawe to, że dom jest tam, gdzie jest komputer i często, gdy przybywamy do nowego miejsca, to pytamy, jakie jest hasło do sieci bezprzewodowej. To jest jakiś symptom. Drodzy Państwo, rozmawiamy dziś o szansach i zagrożeniach mediów w Kościele i w demokracji. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, naszym Państwa gościem. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Zapraszamy do współtworzenia, do telefonowania, do pytań i spostrzeżeń. Jeżeli rozmawiamy o szansach i zagrożeniach mediów w Kościele i w demokracji, bardzo wiele powiedzieliśmy przez nauczanie, ksiądz profesor tutaj, nawiązując do nauczania świętego Jana Pawła II, mówił o tej formacji odpowiedzialności, czyli wolność, odpowiedzialność, prawda i sprawiedliwość. Natomiast jakie główne cele przyświecają demokracji, czyli temu mówiąc światu, nie Kościołowi, ale światu, w korzystaniu z mediów, jakie zagrożenia tutaj są. Bo oczywiście, gdy mówimy o zagrożeniach dla ludzi Kościoła, no to zagrożenia związane z sumieniem, związane z brakiem właściwego rozeznania, to też chciałbym dopytać. Ale gdybyśmy przeszli na stronę demokracji, tak.
Zacznijmy tutaj od takiego ogólnego stwierdzenia, wydaje mi się mało docenianego, mianowicie, że dzisiaj dzięki tej poszerzonej możliwości komunikowania łatwiej radzimy sobie z totalitaryzmami. Czyli jeśli gdzieś ktoś próbuje wykorzystać przewagę władzy nad słabszymi, to tam media bardzo szybko przekażą taką informację w świat i świat najczęściej jakoś próbuje na te reagować. Oczywiście tutaj polityka już międzynarodowa pewne ograniczenia zakłada, chociażby no, problem nierozwiązywalny Korei Północnej, gdzie to nie jest problem z tego malutkiego państwa, ale mocarstw, które pilnują tam swoich interesów, prawda? Ale my wiemy dzięki mediom, jeśli ktoś się tym interesuje i nie da się tego ukryć, co tam się tak naprawdę dzieje. Więc dzisiaj łatwo wyszukiwać i nagłaśniać wszystko to, co się złego dzieje w jakimś zakątku świata, w jakimś państwie, narodzie. No, na przykład żyliśmy ostatnio tym dzieckiem, które no, niestety decyzją sądu zostało odłączone od
aparatury wspomagającej
i niestety życie. Zmarło. No, rodzice chcieli, żeby zmarło w domu, nawet na to nie pozwolono, zmarło w hospicjum. Ale zobaczmy, jak świat się tym jednym dzieckiem interesował. Również papież modlił się w jego intencji, prosił o rozważenie, czy nie można by temu dziecku pomóc. Ale to jest tylko obraz tego, jak dzisiaj wygląda polityka, jak wygląda demokracja. Media po prostu bardzo szybko docierają i przekazują informacje o tym, co się dzieje w konkretnym zakątku na cały świat. Nie da się po prostu ukryć fałszerstw, nie da się ukryć konfliktów zbrojnych, nie da się ukryć przestępstw. To wszystko szybko jest nagłaśniane. Ale z drugiej strony media stały się pewnym utrudnieniem demokracji. Dlaczego? No bo dzisiaj właściwie poprzez media już nie tylko mamy wybór przy urnie, jak to kiedyś mówiono, ale to się staje realna władza w rękach szaleńców. również w rękach ludzi nieodpowiedzialnych. I myślę, że jeśli ktoś dokładnie obserwował to, co się działo ostatnio w Polsce przy okazji ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądowniczej, to widzieliśmy, że była próba rozstrzygnięcia wyborów na ulicy, ale za pomocą czego? No mediów. Przekazując informacje, często fałszywe, pojawiło się tak zwane zjawisko sztucznej trawy, astroturfing, czyli tworzenie pewnego faktu na podstawie tego, że jest jakaś inicjatywa oddolna, masowa i teraz my musimy na to zareagować, dlatego występujemy jako przedstawiciele tej inicjatywy oddolnej i chcemy, żeby demokracja zareagowała. A tu nie było nic. Przynajmniej w niektórych przekazach bardzo przekłamanych.
Księże profesorze, wrócimy do tego tematu, bo wydaje się, że tak jak dawniej żartowaliśmy w domu, kto ma pilota, ten ma władzę, albo kto pójdzie przełączyć, ten rządzi. Gdy siedzieliśmy wygodnie na kanapie, teraz można powiedzieć, że kto ma media, ten ma władzę. Już nie tylko pilot w domu, ale również media. Mamy telefon, więc do tych tematów będziemy powracać. Prosimy, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie posłaniec Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja z Kielc, mój Andrzej z Kielc.
Prosimy, panie Andrzej.
Ja chciałem właśnie do rozmowy. I nie pasuje mi to słowo właśnie, przepraszam, że tak mówię, nie pasuje mi to słowo właśnie media, czwarta, piąta, ktoś tam władza. I bardzo prosimy, żeby używać może innej. Przepraszam, że tak mówię.
A jakiej, panie Andrzeju?
Tak, właśnie takiej, żeby, że to jest, to są, ja uważam, że to są media, które są sterowane przez władzę, która dostał nieuczciwy mandat, po prostu nieuczciwe przez wybory i tak samo. Ludzie wpływowi, ludzie, jak zwane elita, tak zwane elity, które rządziły Polską i one mają miażdżącą, że tak powiem, przewagę i właśnie tym sterują. I to ja myślę, przepraszam, że tak mówię, ale to nie pasuje to słowo właśnie czwarta, piąta władza. Po prostu to jest władza, to są ci ludzie ukryci i oni decydują o tym wszystkim. O internecie, o tym wszystkim, tym mają wpływ wielki na to wszystko, na media, w ogóle, telewizję i te wszystko. Przepraszam.
Za każdą władzą, panie Andrzeju, stoją jacyś ludzie.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. My posługujemy się terminem, który funkcjonuje w literaturze i dzisiaj pojęcie czwarta władza jest powszechnie używane i trudno będzie wykreślić nam ze słownictwa medialnego to pojęcie. Natomiast rzeczywiście możemy je różnie rozumieć i dlatego powinniśmy jasno zapisać, że ta potrójna władza ustawodawcza, władza wykonawcza i sądownicza będą o tyle dobrze funkcjonować, o ile nie będą ingerować w ich kompetencje ludzie wykorzystujący mechanizmy, możliwości dające, jakie daje im komunikacja społeczna. A czwarta władza to są ludzie. Więc jeśli mówimy czwarta władza, to nie mówimy o jakimś systemie, o jakichś rzeczowych, instytucjonalnych zagrożeniach, tylko mówimy o tym, że kilku ludzi może się ze sobą porozumieć, wykupić media, tak jak my na przykład mamy wszystkie lokalne gazety, są w rękach obcych, jednego praktycznie właściciela zagranicznego. Wszystkie gazety codzienne i tygodniki, praktycznie wszystkie lokalne. I czy oni dbają o nasze interesy, o to, żeby u nas się demokracja rozwinęła? Więc my patrzmy, kto...
To pojęcie też się pojawiło i pojawia się niezmiennie, ponieważ na ten trójpodział władzy zawsze ktoś chciał mieć wpływ, bądź to był naród, który chciał wybierać demokratycznie i stanowić, kto będzie sprawował władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą. No, sądownicza u nas niewiele zależała od narodu. bodajże w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inaczej, że chyba 2/3 władzy tej sądowniczej jest wybierane po prostu w wyborach lokalnych. A wpływ na wyborców, albo była to władza tych, którzy mieli biznes i mieli pieniądze przez próbę swoich wpływów, próbowali zmienić albo ukierunkować wyborcę, bądź też poprzez siłę swojego pieniądza, czy siłę swoich wpływów chcieli wywrzeć wpływ na, czy to na sąd, czy to na ustawodawcę, czy na wykonawcę. I teraz powiązanie biznesu z mediami doprowadziło do tego, że jest to potężna siła, ale za tą siłą, czyli konkretną, realną władzą, która kształtuje nasze upodobania, kształtuje nasze pragnienia i decyduje bardzo często o naszych wyborach, pojawia się jeszcze piąta, o której zaczynamy mówić w literaturze też coraz częściej, że jest to siła internetu. Jeżeli są pytania, dzięki komu wygrała dana partia, dzięki temu, że dobrze zagospodarowała internet, czyli tę przestrzeń, która ma dzisiaj bardzo mocne oddziaływanie, a władza charakteryzuje się tym, że ma duże oddziaływanie.
No władza to, tak jak słusznie ojciec powiedział, władza to jest właśnie przede wszystkim człowiek, który może wykorzystać ten mechanizm.
Chyba, że weźmiemy wprost Jezusa Chrystusa, który przyszedł, mówił, że nie przyszedłem po to, żeby rządzić.
Ale żeby służyć.
Żeby służyć, prawda? Oczywiście. To wtedy inaczej rozumujemy.
To mi się przypomina, bo rozmawialiśmy też przed programem o takim pojęciu hejtowanie. Hejt, czyli nienawiść. Przypomina mi się jeszcze z czasów, kiedy rządziła pani Ewa Kopacz. W Jachrance ustalono i tamta wiadomość wyszła na zewnątrz, że zostało zatrudnionych 50 hejterów, a docelowo chcą mieć 100, którzy będą robić wszystko, żeby storpedować działania PiS-u, obrzydzić ich sposób przedstawiania faktów, ich działalność w taki sposób, żeby ludziom zamknąć później drogę do demokratycznego decydowania, za kim chcą głosować. Więc to jest realna władza. To można ją wykorzystać, tworząc właśnie instytucje, które, jeśli nie zostaną to uregulowane instytucje prawem, to te instytucje będą prawnie funkcjonować, ale będą bezprawnie wpływać na demokrację.
Kolejny telefon prosimy. Halo? Prosimy, telewizja Trwam.
Halo?
Bardzo proszę.
Niech będzie...
Na wieki wieków, amen.
Proszę...
Kto do nas telefonuje?
Dziękuję bardzo księdzu profesorowi za te wykłady. Dlatego, że one bardzo duże wnoszą do mojej wiedzy. Ale chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. Mianowicie o komunikacji z ludźmi przy pomocy telewizji, internetu, a szczególnie telewizji.
Prosimy o wyłączenie odbiornika telewizyjnego.
Ja mówię oczywiście truizmy, ale chciałem poprosić o taką rzecz, żeby jak najwięcej było bardzo prostych wykładów w waszej telewizji, którą zawsze z przyjemnością oglądam. Stwierdziłem, że bardzo wielu ludzi nie rozpoznaje podstawowych pojęć, szczególnie z zakresu polityki. Ludzie nie wiedzą naprawdę, co to jest Sejm, do czego on służy. Nie wiedzą, co to jest Senat, rząd i tak dalej, i tak dalej. Te wykłady, które ksiądz profesor, bo ja bardzo często księdza profesora oglądam i serdecznie jeszcze raz dziękuję, docierają do ludzi, którzy się trochę na tym znają. Mówię to dlatego, że przez wiele lat zajmowałem się taką bardzo prostą sprawą, jak wykładami z zakresu tej etyki, ale tej etyki najbardziej takiej dostępnej ludziom. I zauważyłem, że ludzie to chwytają. Jak zacząłem mówić tymi naukowymi definicjami, to ludzie niestety tego nie rozumieli. Nie wiem, czy ja dobrze wyrażam moją intencję. Bardzo proszę, bo jest bardzo duży krąg ludzi, którzy nie rozumie pewnych pojęć w telewizji i w internecie. Dziękuję.
Dziękujemy życzę. Panie Wiesławie również i dziękujemy, że udało się uregulować relacje pomiędzy telefonem a odbiornikiem, bo to co najwłaściwsze, to usłyszeliśmy, zrozumieliśmy.
Pan Wiesław, tak?
Tak, pan Wiesław.
Panie Wiesławie, bardzo dziękuję za to takie osobiste docenienie naszych wysiłków tutaj, żebyśmy mogli się komunikować takim prostym językiem. Rzeczywiście ma pan rację, po to są też te programy, one już to czwarty rok tutaj próbujemy pewne pojęcia wyjaśniać. Staramy się odwoływać przede wszystkim do katolickiej nauki społecznej. Ja zachęcam wszystkich naszych telewidzów do tego, żeby jeśli będą mieć taką możliwość, to poszukiwali wiedzy nie tylko w tych słownikach, encyklopediach, leksykonach, ale również w dokumentach Kościoła. Jeśli ma jakieś pojęcie, którego nie rozumie, ma jakieś słowo, które nie wie, jak sobie wyjaśnić, to można je wygooglować i zobaczyć, jak to jest w dokumentach Kościoła. I naprawdę otrzymamy tam najczęściej bardzo jasną, precyzyjną, prawidłową wypowiedź Kościoła z wyjaśnieniem pojęcia. Większość tych pojęć, którymi też tu dzisiaj się posługujemy, to ja zaczerpnąłem właśnie z katolickiej nauki społecznej, z dokumentów Kościoła, a tylko uzupełniam wtedy literaturą fachową, specjalistyczną, kiedy już chciałbym trochę głębiej wejść w jakieś zagadnienie.
I też dziękując panu Wiesławowi za telefon, za podjęcie też trudu bycia nauczycielem. Ponieważ my sobie zdajemy sprawę, że tutaj rozmawiamy i patrząc na siebie odnajdujemy, czy w dialogu ksiądz profesor rozumie moje pytania, a ksiądz profesor patrzy na mnie, czy ja rozumiem to, o czym ksiądz profesor mówi. To jest naturalny dialog, komunikowanie się dwóch osób, które się widzą i realnie siedzą w studiu, rozmawiają, również wykorzystując komunikację tę wirtualną. Również jeżeli osobę znamy, to wiemy, czy w odpowiedziach ona komunikuje z nami, czy rozumie nas, czy też nie. Natomiast nasze tutaj spotkanie, ten wykład księdza profesora, nie widzi odbiorcy, prawda? I nie wiemy, czy on podstawowe pojęcia rozumie, czy na przykład używając zbyt prostych, podstawowych pojęć, tłumacząc je, odbiorca nie potraktuje nas, że mamy go za, przepraszam, niewykształconego, tak. Mówiąc tak bardzo delikatnie. I tak ważne jest to, co od samego początku dzięki Radiu Maryja Telewizji Trwam mówimy. Jeżeli zrozumiałeś, przekaż dalej. Porozmawiaj z kimś, z kim spotkasz się i realnie będziesz wiedzieć, czy on rozumie, czy nie rozumie. Czy komunikujecie na tej samej płaszczyźnie, czy też nie. I kiedy zaczyna się to, że trzeba komuś tłumaczyć te podstawowe pojęcia. To jest też ta różnica pomiędzy spotkaniem w świecie realnym, a teraz, gdy my jesteśmy realnie tutaj w studiu, a jednak za pomocą mediów ktoś nas odbiera i nie wiemy, na jakim poziomie wiedzy, doświadczenia ta osoba się znajduje.
No niestety, dzisiaj jest taka różnorodność tych odbiorców, że trzeba naprawdę nieraz złotego środka szukać.
Tak i pewnej też często stosowanej. Wydaje się, że pora też zastanowić się o roli mediów w edukacji, roli mediów w nauce, bo okazuje się to, o czym powiedział też pan Wiesław, że na początku studiów rzeczą wręcz wskazaną jest tak zwane wyrównywanie poziomu, czyli weryfikacja, czy dana grupa bazuje na tej samej wiedzy, czy język, którym się posługujemy, czy te pojęcia są ze sobą tożsame i ustalanie tych pojęć to są podstawy już tego wyższego wykształcenia.
Tak, ale tutaj dodając trochę do tego, co teraz powiedział wcześniej pan Wiesław, ja bym do tego jeszcze słowa komunikacja, bo nam się najczęściej komunikacja to autobus, tramwaj, pociąg czy samochód, komunikacja. Ale jest drugie znaczenie, właśnie to, które coraz powszechnie jest do nas docierające, czyli ta komunikacja medialna. medium to też jest tylko narzędzie. Dlatego, że samo słowo komunikacja wywodzi się z języka łacińskiego. Comunicare to znaczy przekazywać, porozumiewać się. Ale trzeba do wyjaśnienia słowa komunikacja odwołać się do drugiego słowa, do pojęcia z języka łacińskiego, communio, czyli wspólnota. I mamy wtedy dopiero pełny obraz tego, co nazywamy komunikacją medialną. Z jednej strony jest to przekazywanie i porozumiewanie się, czyli jest nadawca, jest odbiorca, jest informacja, którą przekazujemy. I teraz chodzi o to, żeby tak przekazać informację od nadawcy, żeby odbiorca ją zrozumiał. Tu nie chodzi, żeby skomplikować ją, tylko jak najbardziej uprościć, bo informacja zawsze jest podana symbolicznie. Albo to może być słowo, to może być obraz, to może być dźwięk, to może być połączenie obrazu z dźwiękiem. Czyli mamy różne możliwości i to wykorzystuje się w komunikacji internetowej, zwłaszcza w komunikatorach społecznych. Ale z drugiej strony, żeby komunikacja, czyli to porozumiewanie się i przekazywanie miało sens, to musi się tworzyć wspólnota. A kiedy się wspólnota tworzy? Kiedy, jak ojciec słusznie zauważył, to, co otrzymujemy jako odbiorca, stając się nadawcą, przekazujemy dalej. Stajemy się uczestnikami komunikacji, nie tylko biernym, ale również czynnym. Czyli to jest wspaniałe, jeśli jest taka możliwość.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo? Prosimy. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jestem słyszana?
Jest Pani słyszana. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć tak, że muzyka łagodzi obyczaje, jest takie powiedzenie. I uważam, że słuchacze Radia Maryja i Telewizji Trwam stosują się do tego. Natomiast są ludzie tacy w Polsce, którzy tak mówią, ale nie stosują tego. Mm-hmm. I ja mam jeszcze takie pytanie. Czy to jest stosowne, żeby wśród wrzasków i krzyków, a może i złorzeczeń, śpiewać hymn polski państwowy, narodowy? To tyle. Dziękuję za odpowiedź.
Dziękujemy Pani Tereso.
Oczywiście, że jeśli mamy do czynienia z symbolami, które zawierają w sobie siłę,
identyfikują też, prawda?
Tak, identyfikującą ludzi z tym symbolem, bo na przykład godło polskie jest takim symbolem, które wyraża naszą tożsamość narodową, wyraża to, z czego chcemy być dumni. I pod tym godłem możemy umieścić wszystko to, za co bylibyśmy gotowi nawet oddać życie. Więc do tych symboli oczywiście zalicza się również hymn. I zapisane jest to w Konstytucji, że powinniśmy symbole, które należą do naszego państwa i narodu i wyrażają tę naszą tożsamość, powinny być z pełnym szacunkiem traktowane, zarówno społecznie, w różnego rodzaju instytucjonalnych działaniach i wystąpieniach, jak i w relacji indywidualnej, czyli to godło polskie czy hymn powinien być również odpowiednio traktowany indywidualnie przez każdego z nas.
Rozmawiam o szansach i zagrożeniach mediów. Księże profesorze, wiele szans, wiele tego, jak pozytywnie media mogą wpłynąć i wpływają na komunikację. Wspomnieliśmy o zagrożeniach również, ale też zdarza się, że media, wzajemne komunikowanie się, te środki komunikacji służą już totalnie złym nawykom czy złym rzeczom. Są wykorzystywane do przestępstw, są wykorzystywane do terroryzmu wręcz. gdybyśmy mogli dotknąć tych tematów. Nie tylko patrzymy na media od strony tej naszej katolickiej, mogą nam pomóc, rozwijać i tak dalej, ale również jakie niosą ze sobą zagrożenia już takie karne wręcz, a nie tylko wykroczenia czy niebezpieczeństwo.
Ja tu nawiążę jeszcze do poprzedniego programu. Powoływałem się na Stanisława Lema, który kiedy miał do czynienia z internetem, trochę zorientował się, co to jest. To mówił, dopóki nie poznałem internetu, nie wiedziałem, że w świecie jest tylu idiotów. Ale możemy to również powiedzieć o tej ciemnej stronie ludzkości i o przestępstwach, że rzeczywiście dopóki nie było internetu, sobie nie zdawaliśmy sprawy, jakie są możliwości pokazywania zła, nawet nie tylko nagłaśniania, pokazywania i to w sposób sugestywny, taki, że ktoś, kto to ogląda, słucha, chciałby to później robić. To jest jedna rzecz. I to nieraz pokazywanie tego, co w świecie realnym się dzieje w taki sposób właśnie, wykorzystując te najniższe uczucia, prawie że instynkty atawistyczne w człowieku, żeby go pobudzić do takich złych zachowań, reakcji. Ale dzisiaj internet, to co powiedzieliśmy, staje się narzędziem władzy. Jeśli dzisiaj ludzie chcą zareagować, to przy pomocy środków społecznego komunikowania się, komunikatorów, no już nie będziemy ich wymieniać, bo oczywiście to wszyscy wiemy, o które chodzi, to mogą w jednym miejscu, w jednym czasie spotkać się po to, żeby odpowiednio się zachować. I mieliśmy to na naszych oczach, się działo.
Pozytywnie bądź negatywnie.
Pozytywnie lub negatywnie. Następnie te sposoby komunikowania mogą być też w różny sposób zakodowane. Terroryści też się posługują wszystkimi komunikatorami, ale w sposób zakodowany. I odkoduje tylko ten, kto zna szyfr. Więc nieraz z pozoru nic nieznacząca wiadomość może spowodować ogromne skutki, bo będzie sygnałem dla wielu ludzi w wielu miejscach do rozpoczęcia jakiejś akcji terrorystycznej. Przestępczość niestety dotyka każdego z nas i w jakiś sposób musimy sobie radzić też indywidualnie. Zacznijmy od takiej prozaicznej sprawy, jak na przykład kradzieże oprogramowania, czy w ogóle piractwo. Nieraz nie mamy świadomości, że jakaś aplikacja, którą pobieramy, jest aplikacją piracką. Dopiero dowiadujemy się po czasie, że mamy na swoim komputerze własność drugiego człowieka, jego własność zabezpieczoną również prawem własności intelektualnej i powinniśmy to po prostu kupić, a nie pobierać bezpłatnie, bo ktoś inny, jakiś fałszerz na tym zarabia, prawda? Więc rodzaje przestępstw w cyberprzestrzeni są takie same jak w świecie realnym. To jest kłamstwo, to jest kradzież, to jest czynienie krzywdy, bo hejt, czyli nienawiść. Mieliśmy takie przykłady, że ktoś zhejtowany, zwłaszcza młody człowiek, kiedy młodzi różnymi bardzo nieprzychylnymi komentarzami czy wrzucanymi do sieci zdjęciami takimi negatywnie przedstawiającymi osoby doprowadzili do jej samobójstwa. Niestety również internet może uzależnić i to jest niebezpieczeństwo dla każdego z nas realne. Jeśli nie będziemy tutaj strzegli swojej tożsamości, swojego czasu, swojego sposobu korzystania, to łatwo możemy w sieci spaść dosłownie. Więc wszystko to, z czym mamy do czynienia w świecie realnym,
łącznie z tym, że komputer może stać się bożkiem, prawda? Czyli może stać się przedmiotem bałwochwalstwa.
Może się stać. Tak.
I rzeczywiście wszystkie wymiary życia,
tego zła, które
mamy w świecie realnym, możemy dostrzec w świecie wirtualnym, tak. Tam dostrzec te zagrożenia.
Zależy, one mogą być wyolbrzymione, czy z większą mocą wykorzystane, albo po prostu poprzez spłaszczenie pewnych reakcji człowieka również na niego wpływać.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krzysztof Torunia.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Ja mam takie też, bo chciałbym wyrazić się. Otóż czy ci, co zajmują się mediami, czy zastanawiają się nad tym, że mogą zrobić dużo pięknego dobra, że tak powiem, lub dużo zła? Bo jest takie stare powiedzenie, jak to się mówi, ktoś, kto by chociaż ukradł złotówkę i przyniesie do domu, to ten dom rozwali od wewnątrz. Niech by to była nawet złotówka, nie muszą być miliony, ale będzie to złotówka ukradziona, ten dom będzie pęknie w posadach. I ktoś, kto robi źle, kiedyś zbierze za to owoce i tak można to powiedzieć. Życie pokazuje jak ludzie mediów postępują, czy są obiektywni, bo chodzi o obiektywizm. Jeżeli ktoś jest w mediach obiektywny, dziennikarz powinien być obiektywny. Jeżeli robi coś już ponad, no to już może się tak wtedy określić. On już nie jest dziennikarzem. Jest wtedy, no, wchodzi w jakieś inne sfery niemocy i działa niegodnie. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję, panie Krzysztofie. W pewien sposób wyprzedzenie przyszłego spotkania. Tak?
No właśnie. Ja kiedyś znalazłem u Teda Nelsona takie powiedzenie, że każdy głupiec jest w stanie używać komputera i wielu to robi. Niestety nie jesteśmy w stanie zaradzić głupocie w świecie wirtualnym. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyłapać i zabezpieczyć. Tak, nie jesteśmy w stanie w świecie realnym zabezpieczyć człowieka i społeczeństwa prawnie tak i instytucjonalnie, żeby wojny nie wybuchały, głodu nie było, żeby nie było przestępstw. Ale jedno możemy zrobić. Mianowicie możemy wprowadzić takie prawo, które uwzględni moralność. Moralność, czyli taką medialną deontologię. Już chociażby do tych dwóch wartości, o których mówiliśmy, czyli do wolności i odpowiedzialności, dwóch kryteriów, prawdy i sprawiedliwości. Gdybyśmy się odwołali w takiej deontologii medialnej, to już mielibyśmy pewne jasne wskazówki, już nie rozchodząc się nawet na boki. Ale musimy sobie powiedzieć też w ten sposób, że ja to tak określam. Mam tu przed sobą tablet, ma szklany ekran. I ja sobie nieraz wyobrażam, że ta moralność właśnie medialna to jest szklana i łatwo ją stłuc na dany moment. I człowiek, który korzysta z mediów, to sobie mówi, a to nie ma dużego znaczenia. Tutaj nie działa sumienie tak jak w świecie realnym. Na ten moment ja mogę się wyłączyć i zawiesić te prawa, czyli stłuc moralność, bo ona mi w tym momencie może przeszkadzać. Nic bardziej mylnego. Jeśli tutaj niestety nie zachowamy tych jasnych zasad i nie będziemy szanować tych wartości, które nas obowiązują w świecie realnym, bardzo łatwo zostaniemy przez komunikowanie medialne pokonani.
Księże profesorze, na zakończenie naszej rozmowy, chociaż zostało jeszcze 6 minut, też wracając do telefonu pana Wiesława i czerpiąc z jego mądrości, z jego doświadczenia, chciałbym rozstrzygnąć pierwsza sprawa. Ksiądz profesor mówi o moralności. Gdy teraz ukazuje się w internecie bodajże katalog kilkunastu klauzuli sumienia, prawda? Gdy to sumienie rozumiane jest jako dobro dla mnie, bądź dla tego światopoglądu, który ja wybieram. Myślę, że jeżeli rozmawiamy o moralności, to musimy powiedzieć, gdzie jest źródło tej moralności i jakie są fundamenty moralnego życia i moralnego postępowania. Ja wiem, że zostały tutaj wymienione te cztery, można powiedzieć, zasadnicze, czyli wolność, odpowiedzialność i prawda i sprawiedliwość, ale gdy rozmawiamy o sumieniu i mówimy o szansach, zagrożeniach w mediach, w Kościele, w demokracji, to po tej stronie kościelnej musimy powiedzieć, że sumienie to wewnętrzny głos, który mówi, co jest dobre, co jest złe, a ten wewnętrzny głos to jest głos samego Boga, który uczy nas rozpoznawać siebie samego i jak postępować. I gdybyśmy tutaj przez moment chociażby zastanowili się nad tą moralnością, nad sumieniem, które jest, które potrzebuje uformowania do korzystania z mediów.
No to jest ciekawe pytanie i warto byłoby się głębiej nad tym zastanowić, ale ja powiem tak. Najpierw to, co ojciec powiedział o sumieniu, jasne, to jest katechizmowe określenie, ale uzupełnijmy to jeszcze soborowym określeniem, że sumienie to sanktuarium, w którym człowiek spotyka się z Bogiem, czyli człowiek nie jest pozostawiony w swoim osądzie sam sobie, tylko to jest spotkanie z Bogiem, z którym on może porozumieć się co do swoich wyborów i decyzji. I ja kiedyś nad tym, co ojciec teraz powiedział, zastanawiałem się, próbując zrozumieć, na czym polega ta moralność w komunikacji. Ja sobie to tak przedstawiłem, że normalnie, żeby sumienie działało, musi być udrożniony kanał, przepraszam za to słowo, to tak źle brzmi, ale to jest coś z kanału
informacyjny
między głową a sercem. Mhm. Jeśli jest drożność między umysłem a uczuciami, między intelektem a uczuciami, to sumienie będzie prawidłowo działać. Jeśli coś zaszwankuje w umyśle albo coś zaszwankuje w sferze emocji i uczuć...
Jest postawiona taka szyba kuloodporna,
no
ściana.
Właśnie. O, i tu dochodzimy do tego, co nazywam moralnością w komunikacji. Otóż komputer... W tym momencie traktujemy to jako symbol. Staje niejako tu, w tym miejscu, na przeszkodzie tej komunikacji umysłu i serca. Że bardzo często komputer albo włącza nam tylko umysł i próbuje nas czegoś nauczyć, coś przekazać, jakąś informację, albo skupia się tylko na tym, co uczuciowe, emocjonalne i rozbudza w nas pewne pragnienia, których umysł nie jest w stanie pokierować czy ocenić. Więc patrząc tak obrazowo, to moglibyśmy powiedzieć, że żeby funkcjonowała moralność w sferze tej komunikacji, to musimy cały czas dbać o to udrożnienie umysłu, intelektu, serca i uczuć. Że ta równowaga tych sił musi w nas być.
Ale zarówno w umyśle i w serce musi być przestrzeń na spotkanie z Panem Bogiem?
Dokładnie, dokładnie.
Druga kwestia, szanse i zagrożenia mediów w Kościele i w demokracji. Ksiądz profesor mówił też bardzo pozytywnie o tym, że media ukazują nam pewne zagrożenia w świecie. Możemy reagować, możemy się solidaryzować. Natomiast myślę, że kluczowe pytanie na sam koniec to jest, czy media powinny ukazywać rzeczywistość tę w rozumieniu katolickim, kościelnym, mają ukazać rzeczywistość taką, jaką ona jest. Natomiast wydaje się, że te po stronie demokracji bardzo często podporządkowują rzeczywistość swoim ideom, swoim celom. I wtedy mamy spojrzenie na ukazanie świata tak jak go chce zobaczyć właściciel mediów, czy tak jak go chce zobaczyć, nie wiem, polityk, czy tak jak go chce zobaczyć dziennikarz, czy tak jak go chce zobaczyć operator kamery.
No to jest niestety zjawisko, z którym będziemy się zawsze spotykać, kiedy mówimy o styczności mediów i polityki, dlatego że tu wchodzą dwa zjawiska. Z jednej strony manipulacja, a z drugiej strony propaganda. Propaganda zresztą też słowo pochodzące z łaciny, bo oznacza rozszerzanie, krzewienie, czyli propaganda to jest właśnie, jak mówiliśmy, propaganda sukcesu albo propaganda upadku czy jakichś klęsk. Bo można i tak. Ja obserwuję, że jedno na przykład z mediów internetowych, które mieni się być polskim, wszystko cokolwiek się dzieje pokazuje w czarnych kolorach. Czyli to jest taka propaganda, jest źle, tragicznie, nic się nie udaje, wszyscy jesteśmy zagrożeni, jutro nie wiadomo, czy się obudzimy jeszcze. I każdy to czyta, mówię, no, żyjemy w świecie, w którym nie wiadomo, czy ja jestem jeszcze w stanie jutro zafunkcjonować. Więc propaganda jest wykorzystywana zawsze przez politykę, ale zawsze ideologicznie. Czyli po to, żeby zrealizować jakieś cele, które doprowadzą konkretnych ludzi, konkretną formację do władzy. I to się wiąże z manipulacją. Ale powiem tylko tak, że to jest do pokonania i Kościół ma tutaj w tym względzie bardzo dużo do powiedzenia.
Bardzo gorąco dziękuję. Szanse zagrożenia mediów w Kościele i w demokracji. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, naszym Państwa gościem. Dziękujemy za przybycie do studia. Dziękujemy również Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.